Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Jest takie jedno pytanie, które pojawia się na horyzoncie naszego życia co jakiś czas i wpatrując się w nas, zaczyna biec w naszą stronę, niemalże ścigając nas, a my próbujemy przed nim uciec. Oczywiście są różne pytania, które przychodzą nam do głowy, ale to jedno jest szczególne, bo to pytanie brzmi: co by było, gdyby? Niejednokrotnie gdybamy w naszym życiu, myśląc o decyzjach, które podejmowaliśmy, o możliwościach, których nie wykorzystaliśmy i okazjach, które minęły bezpowrotnie. No i wtedy zaczynamy gdybać. Co by było, gdybym wtedy powiedział tak? Być może byłbym dzisiaj w innym miejscu. Albo co by było, gdybym wtedy powiedziała nie? Być może moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Albo co by było, gdybym zrobił wtedy ten pierwszy krok? Pewnie w ślad za tym pierwszym poczyniłbym kolejne i kolejne. I moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Albo co by było, gdybym wiedział wtedy to, co wiem teraz, dzisiaj? Co by było, gdybym wykazał się w życiu odwagą? Co by było? To pytanie można zadawać odnośnie tego, co minęło bezpowrotnie, ale to pytanie też nabiera innego znaczenia w kontekście życia tu i teraz. Takie pytanie, dokładnie to pytanie usłyszałem 36 lat temu, kiedy zdecydowaliśmy się z moją żoną wyjechać z kraju, jeszcze wtedy z komunistycznej Polski, żeby szukać szczęścia poza granicami naszego kraju. I wtedy myślałem sobie, będąc dość młodym człowiekiem, jestem zdrowy, pełen pomysłów, pełen inicjatyw, jestem człowiekiem obrotnym, poradzę sobie jakoś w życiu. I tak naprawdę to przekonanie radzenia sobie w życiu przyświecało mi w tych pierwszych latach mojego młodzieńczego wieku, aż do czasu, kiedy natknąłem się na grupę ludzi trochę takich jak każdy z was dzisiaj tutaj, to znaczy ludzi świadomie wierzących. Kiedy wyjechaliśmy do Austrii, znaliśmy miejsce, które się nazywało The Oasis, oaza, prowadzone przez świadomie wierzących ludzi, w którym oferowano ludziom, którzy przypadkowo zawędrowali do tego jednego miejsca, oferowano kawę i herbatę za darmo, można było pograć w gry planszówki, miła atmosfera, miła rozmowa, bardzo serdeczni ludzie i ci sami serdeczni ludzie, w którymś momencie nie tyle oni, ile jedna z tych osób któregoś wieczora zadała mi pytanie: Mirek, co by było, gdybyś dzisiaj musiał rozstać się ze swoim życiem? I stanął przed Bożym majestatem i Bóg zadałby ci pytanie, na jakiej podstawie mam ciebie tutaj przyjąć? Co byś mu wtedy powiedział? Muszę ci powiedzieć, że byłem zaskoczony tym pytaniem, bo sam zadawałem sobie różne pytania, ale akurat nie tego typu pytania. To było bardzo niewygodne pytanie. To było prowokujące pytanie. To było drażniące pytanie. Nie chciałem słyszeć tego pytania i nie chciałem o tym myśleć. Byłem osobą, która miała ze sobą religijne rytuały, osobą, która dorastała w rodzinie chrześcijańskiej, owszem, wierzącej, nie praktykującej, ale zawsze to rodzina chrześcijańska. Miałem ze sobą Nowy Testament, miałem ze sobą niezliczoną ilość niedziel spędzonych w kościele przed obliczem żywego Boga. Ja myślałem, że to jest to wszystko, co mi wystarczy. I nigdy nie zadawałem sobie pytania, co by było, gdybym stanął przed Bożym majestatem w danej chwili, danego dnia i Bóg zadałby mi pytanie, dlaczego mam cię tutaj wpuścić? Benjamin Franklin w swoim liście z 1789 roku, pisząc ten list do Francuza Jeana Leroy, wspomniał, że są dwie rzeczy w życiu, które są pewne. Podatki i śmierć. Wszyscy musimy płacić podatki i wszyscy kiedyś odejdziemy. I tak naprawdę, wiecie, kiedy stoję tutaj przed wami, dzieląc się z wami, to ostatnią rzeczą, którą chciałbym ci życzyć, to, żebyś dzisiaj rozstał się z tym życiem. Bo my lubimy życie, nieprawdaż? Chcemy żyć. Cieszymy się życiem. Mamy przyjaciół, mamy rodziny, mamy krewnych, mamy dobrych sąsiadów, mamy dobrą pracę, mamy rzeczy, które cieszą nasze oczy, rozkoszujemy się tym życiem. Nikt z nas nie myśli o tym, że w danej chwili przyjdzie nam się rozstać i odejść. Prawda jest jednak taka, że któregoś dnia odejdziemy. I nie wiem, czy to pytanie, na jakiej podstawie mam cię wpuścić tu, gdzie ja jestem, wybrzmi wtedy, ale wiem, że to jest pytanie, które wybrzmiewa tu i teraz na kartach Bożej Księgi. I nawet jeżeli ono nie pojawia się wprost, to bardzo łatwo je dostrzec, chociażby w tej historii tego człowieka, którego twarz widzieliście, który zwrócił się do Jezusa, mówiąc, wspomnij na mnie, kiedy pójdziesz do swojego królestwa. Posłuchajcie tej historii, proszę, ona jest zapisana w Ewangelii Łukasza, to jest 24 rozdział Ewangelii Łukasza. 23 rozdział Ewangelii Łukasza, wersety 32 dalej. Prowadzili też dwóch innych ludzi, byli oni przestępcami i mieli być straceni razem z Jezusem. Gdy więc przyszli na miejsce zwane Czaszką, krzyżowali tam jego i obu przestępców, jednego z prawej, a drugiego z lewej strony. W tym czasie Jezus mówił, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Oni zaś losowaniem rozstrzygali, co komu ma przypaść z jego szat. A lud stał i patrzył. Przełożeni nie szczędzili drwin. Innych ratował. Niech sam siebie teraz uratuje. Jeśli jest Bożym Chrystusem, tym wybranym. Szydzili też z niego żołnierze. Podchodzili, podawali mu kwaśne wino i wołali, jeśli ty jesteś królem Żydów, uratuj się. Widział bowiem napis nad nim, to jest król Żydów. Zaczął mu też urągać jeden z ukrzyżowanych przestępców, skoro jesteś Chrystusem, uratuj siebie i nas. Drugi natomiast skarcił go. Czy ty się Boga nie boisz? Choć wymierzono ci taki sam wyrok, nam wprawdzie sprawiedliwie, bo zasłużyliśmy na to, ten człowiek jednak nie zrobił nic złego. I dodał, Jezu, wspomnij o mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. A Jezus mu odpowiedział, zapewniam cię, dziś będziesz ze mną w raju. Co by było, gdybyś stanął przed Bożym majestatem i usłyszał pytanie, dlaczego mam cię tutaj wpuścić? Jeżeli jesteś dzisiaj tutaj na tym miejscu i myślisz o tym, że twoja odpowiedź rozpoczęłaby się od ponieważ ja, to chcę ci powiedzieć, że to jest niewłaściwa odpowiedź. Jeżeli jesteś tutaj dzisiaj i myślisz, ponieważ ja jestem w miarę dobrą osobą, ponieważ ja się staram, ponieważ ja naprawdę nikogo nie krzywdzę, ponieważ ja niczego złego w życiu nie zrobiłem, ponieważ ja chodzę do kościoła, ponieważ ja stałem się osobą bardziej religijną, ponieważ ja się częściej modlę teraz, to żadna z tych odpowiedzi nie jest właściwą odpowiedzią. Jedyną właściwą odpowiedzią jest odpowiedź, ponieważ on. Powiem ci, że to jest historia, którą często pomijamy w naszym życiu. Ta historia o tych dwóch łotrach ukrzyżowanych razem z Jezusem. Pomijamy tą historię, ponieważ są historie, które są znacznie ciekawsze, są bardziej fascynujące niż ta historia. Na dobrą sprawę, gdyby tak się wczytać w nią po raz kolejny, to nie za bardzo wiadomo, co zrobić z tą historią, bo to nie jest historia, do jakiej przywykliśmy, historia, która wskazuje na Jezusa, który mówi niezwykłe rzeczy, który czyni niezwykłe rzeczy, który czyni cuda, który uzdrawia, który naucza z mocą. To nie jest historia, w której jest to wow. Nie oparłbyś na tej historii scenariusza żadnego filmu, na którym chciałbyś zarobić. tylko kilka wersetów, które na dobrą sprawę relacjonuje jedynie Łukasz jako jeden ewangelista. Ale pozwól, że pomogę ci zrozumieć trochę czasy, w której przyszło żyć tym dwóm mężczyznom, którzy zawisi na krzyżu obok Jezusa z jednej i z drugiej strony. To był świat, można powiedzieć, świat ograniczonego dobra. To znaczy taki świat zupełnie inny niż nasz, bo ja to niejednokrotnie powtarzam przy różnych okazjach, że my mamy jak u Pana Boga za piecem. Naprawdę. To znaczy, wiecie, z dziećmi jest tak, że zadać im pytanie, skąd się bierze chleb, to nie powiedzą dzisiaj, że z piekarni, tylko powiedzą ze sklepu, tak? I nikomu nawet nie przyjdzie do głowy, że tego chleba może zabraknąć. Nawet jak się obudziłeś za 5:12, nie wiem, do której Lidle są otwarte, czy Biedronki, nie wiem, 22, 23, to nawet jak pojedziesz przed zamknięciem, to jeszcze coś tam dostaniesz. Jakiś chleb. Czasy były zupełnie inne kiedyś, bo to był świat ograniczonego dobra. Ludzie wiedzieli, że dobro ma wymiar ograniczony i ludzie też wiedzieli, że jeżeli dobro ma wymiar ograniczony, to znaczy, że jeżeli ty to masz, to ktoś inny tego nie ma. Jeżeli ja to mam, to ktoś inny tego nie ma. Zawsze było tak, że ktoś coś ma, a ktoś czegoś nie ma. Jedyny sposób, żeby mieć, albo jeden ze sposobów, żeby mieć, to był właśnie taki, żeby pozbawić tej drugiej osoby tego czegoś, co miała. Świat ograniczonego dobra to był świat, w którym osobowość wiązała się z pochodzeniem. To znaczy nacisk po pierwsze nie kładzono na indywidualną jednostkę, tak jak my dzisiaj, ale na szerszy kontekst, na szerszą grupę społeczną. I rzecz miała się tak, że rodzina czy kontekst, w którym się urodziłaś, pozostawał twoim kontekstem na całe życie. Bo ludzie nie wierzyli, że można wyjść z tego kontekstu, w którym się urodziłaś czy urodziłeś. Po prostu rodziłeś się w pewnym kontekście, w pewnej rodzinie i pozostawałeś już w tej rodzinie do końca. Nie było czegoś takiego jak zmiana osobowości, spinanie się po jakiejś tam karierze. Zawsze było pytanie, do jakiego rodzaju tłumu należysz, bo już w tym tłumie pozostaniesz tak naprawdę. Więc to był świat ograniczonego dobra, świat, w którym osobowość wiązała się z pochodzeniem i tak to już zostawało z tobą na całe życie. I to był świat, który był światem honoru i wstydu. Honor dla tych ludzi był bardziej istotny niż życie, a wstyd był gorszym niż sama śmierć. Tak naprawdę honor oznaczał, że jeżeli ja tracę honor, to ktoś inny zyskuje. Albo jeżeli ktoś inny traci, to ja mogę na tym zyskać. Nie tylko ja, ale ci, którzy są wokół mnie, ci, którzy są blisko mnie. To znaczy, że jeżeli ja jako członek rodziny traciłem honor, to cała moja rodzina była po stronie ludzi, którzy stracili honor. Albo jeżeli ja zyskałem honor, to cała moja rodzina była po stronie ludzi, którzy właśnie zyskali honor. Nie każdemu dane było mieć fizyczną rodzinę, ale ludzie tworzyli swoje rodziny i kiedy mówimy o takim rzemiośle, jakim jest przestępczość, to ludzie też mieli swoje rodziny. I też kierowali się pewnego rodzaju honorem. Taki był świat tego człowieka, który został ukrzyżowany jednego i drugiego, tego dnia razem z Jezusem. I to jest też ciekawe, że tylko Łukasz używa pewnego rodzaju określenia w odniesieniu do tego człowieka. Chcę, żebyś wiedział, że było kilka rodzajów oprychów. Jeden rodzaj, może nie oprycha, ale takiego człowieka B, to był rodzaj człowieka, który po prostu dopuszczał się kradzieży wtedy, kiedy miał jakąś tam okazję. Bo była impreza gdzieś w parku, bo ktoś zostawił palto i była okazja, ja po prostu zabrałem to palto i miałem już to dla siebie, tak? To byli ludzie, którzy wykorzystywali okazję, jeżeli taka była. Można było powiedzieć o nich, że byli czasami zdrajcami, że byli oszustami, że byli łapówkarzami, ale był też inny rodzaj przestępstwa i o takim mówi tutaj Łukasz. Używa ciekawego określenia kakourgos, które jest tłumaczone na różne sposoby. To jest złoczyńca, to jest przestępca, to jest zbrodniarz, to jest kryminalista. To znaczy, to nie jest osoba, która jedynie regularnie coś robi, ale robi to, bo nie może robić inaczej. Postępuje w taki sposób, bo to stanowi o sensie życia tego człowieka. On w ten sposób jest po stronie honoru. Znalezienie się w gronie tych kakourgów oznaczało poważną plamę na reputacji i to miał wpływ nie tylko na jednostkę, ale także na całą rodzinę i całą społeczność, której ta osoba była częścią. Jeżeli złapano tego typu osobę, to nie patyczkowano się z nią, od razu egzekucja, nie było jak gdyby dwóch zdań. No, Ewangelia Łukasza odzwierciedla właśnie ten kontekst, kiedy dwaj mężczyźni, właśnie tacy, właśnie ci najgorsi, nie wiem, czy słowo oprych jest dobre, ale to można powiedzieć, że takich dwóch oprychów, którzy się specjalizowali w swoim rzemiośle, zostało ukrzyżowanych razem z Jezusem, który tak na marginesie został potraktowany tak samo jak oni. Nasz przestępca, którego imienia nawet nie znamy, żyje w świecie ograniczonego dobra, jest przekonany, że nic i nikt nie jest w stanie odmienić jego życia. Jest częścią grupy, bo wtedy to się wszystko liczyło. Nie jak się wyróżniasz na tle grupy, tylko częścią której grupy jesteś. Przestaje ze swoimi przyjaciółmi, na nich im zależy, z nimi chce być. Oni tak naprawdę są sensem jego życia, z nimi chce spędzać czas, z nimi planuje. Ich chroni, na nich mu zależy, bo to jest jego świat. I tak było do dnia, kiedy dopadł go rzymski wymiar sprawiedliwości. Nie wiemy kiedy, nie wiemy za co, nie wiemy jak to się stało. Wiemy, że wtedy więzienie nie pełniło tak jak dzisiaj funkcji, jakie to jest dobre słowo, takie resocjalizacji. Tak? Więzienie nie było miejscem resocjalizacji, tylko w więzieniu się czekało na ostateczny werdykt. Nie wiedział, że między nim a jego kolegą został ukrzyżowany Król Królów i Pan Panów, Zbawiciel świata, który razem z nimi, z jego kolegą został zaliczony do przestępców, co zresztą, o czym pisze prorok Izajasz, jest cytowany w tym fragmencie tekst Izajasza 53 rozdziału. Wiesz, myślę, że kiedy pójdę na spotkanie z Bogiem, to mam różne pytania, które mi chodzą po głowie, nie tylko do Boga, nie tylko do mojego Pana, ale też do różnych ludzi, których spodziewam się tam znaleźć. Jednym z nich będzie ten człowiek. Nie mogę się doczekać, aż pewnego dnia spotkam się z nim i trochę z nim porozmawiam, bo pomyśl przez chwilę, to był człowiek, który nigdy nie był na żadnym studium biblijnym. Nie został ochrzczony, nie był członkiem żadnego kościoła, nie brał udziału w żadnej konferencji chrześcijańskiej, w żadnych warsztatach biblijnych, nie wiedział, że będzie dany Duch Święty, nie wiedział, że Jezus zmartwychwstanie, nie wiedział, że nie znał żadnych fragmentów ze Starego Testamentu, był po prostu biblijnym ignorantem, a jednak można powiedzieć, używając czysto ludzkiej metafory, udało mu się. W cudzysłowie, oczywiście. Jest taka żartobliwa historia, pewnie słyszeliście. Nawet są dowcipy opowiadane, jak to ktoś, kto chodzi do kościoła powszechnego w naszym kraju, takiego, który jest wszechobecny i przyjdzie mu się rozstać życiem, to kiedy idzie na spotkanie z Bogiem, to kto go wita? No, wita go Piotr. I mówi, no dobrze, fajnie, że jesteś, to wejdź proszę, tak? Żydzi są przekonani, że kiedy pójdą na spotkanie z jedynym prawdziwym Bogiem, to kto ich powitał bram nieba? Abraham ich powitał bram nieba. Nie wiem, gdzie pasować tutaj protestantów czy ewangelicznie wierzących ludzi. Nie wiem, czy można by powiedzieć o jakimś super aniele, który będzie witał takich ludzi, ale wiesz, wyobrażam sobie anioła, który zadaje temu człowiekowi, czyli ten ukrzyżowany, który powiedział, wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz do swojego królestwa. Jezus mu odpowiada, zaprawdę, powiadam ci, dziś jeszcze będziesz ze mną w raju. Kiedy anioł zadaje mu pytanie, co ty tu robisz? Nie wiem. No ale co to znaczy, że nie wiesz? No nie wiem. Przepraszam, zawołam mojego przełożonego, on z tobą porozmawia. Odchodzi jeden anioł, przychodzi ten wyższy rangą, zadaje mu pytania. No dobrze, mam kilka pytań. Po pierwsze, czy rozumiesz doktrynę usprawiedliwienia przez wiarę? Nigdy w życiu o tym nie słyszałem. No okej, a co z doktryną Pisma Świętego? Cisza. No ale coś musisz przecież wiedzieć, jakaś historia biblijna, którą znasz. Może mógłbyś się powołać na jakąś jedną historię. Może czasy ostateczne. Na ten człowiek tak stoi się gapi. I w końcu z frustracją przełożony anioł mówi do niego, to na jakiej podstawie ty tutaj jesteś? Co ty tutaj w ogóle robisz? On odpowiada, człowiek na środkowym krzyżu powiedział, że mogę wejść. Ponieważ on, nie ja, on. To jest jedyna właściwa odpowiedź, którą ktokolwiek może dać, jeżeli chcesz pójść na spotkanie z Bogiem. Widzisz, ta historia pokazuje, że żaden grzesznik, nawet ten najgorszy, nie jest poza zasięgiem Bożej łaski. Nie był w stanie nic zrobić już więcej w swoim życiu. Nic pozytywnego. Nie był w stanie zadośćuczynić za te wszystkie grzechy, których się dopuścił. Nie był w stanie cofnąć czasu, naprawić tych wszystkich złych rzeczy, które zrobił. Nie był w stanie poruszyć się na tym krzyżu, bo wtedy często łamano golenie takim delikwentom, żeby strażnicy mogli szybciej pójść do domu. Jak już widzieli, że się człowiek zbyt długo męczył, to żeby nie mógł się wspinać na swoich do góry na tym krzyżu, żeby nabrać kolejny oddech, to łamano golenie po to, żeby po prostu przyspieszyć cały ten proces. Oddychanie było jedynym ruchem, jaki wykonywałeś w niesamowitych bólach. Ten człowiek nie był w stanie się poruszyć, a jednak, można powiedzieć, odwrócił się, bo zwrócił się w stronę Jezusa i zrobił coś, o czym Pismo Święte jak megafon nawołuje wszem i wobec, wzywając każdą osobę do czegoś, co znamy jako upamiętanie. Słowo, które oznacza tyle, co odwrócić się od twojego starego życia i zwrócić się w stronę Boga, który może dać ci nowe życie. Odwrócić się od swojej grzeszności i zwrócić się w stronę tego, który jest w stanie dać przebaczenie. Ponieważ On, ten, o którym czytamy, że złożył raz na zawsze doskonałą ofiarę, której nie można powtórzyć, nie da się powtórzyć. Nie ma jak powtórzyć, nie ma potrzeby powtarzania tej doskonałej ofiary. Ofiary za grzechy każdego człowieka. Również takiego jak Jeffrey Dahmer. Nie wiem, czy słyszeliście o nim. Dahmer był seryjnym mordercą, kanibalem. Jak się czyta tą historię, to ciarki przechodzą historię jego życia. I to jest człowiek, który był skazany na karę śmierci i tuż przed wykonaniem wyroku, niedługo przed, zwrócił się do Jezusa z prośbą, aby mu wybaczył to wszystko. I wiesz co? Jezus to właśnie zrobił w jego życiu. I wtedy, kiedy Dahmer ogłosił, że jest teraz naśladowcą Jezusa, czekając na tą karę pozbawienia go życia, to informacja, która poszła w świat, zbulwersowała ówczesny świat, również świat chrześcijański, bo wielu chrześcijan myślało, no jak to możliwe, żeby taka osoba właśnie, że Bóg może wybaczyć każdemu, ale no nie komuś takiemu, jak Jeffrey Dahmer. Tylko krzyż Chrystusa radzi sobie z okropnością każdego grzechu. Tylko krzyż Chrystusa radzi sobie z przerażającymi głębiami rozpaczy i tylko krzyż Chrystusa radzi sobie z pretensjonalną arogancją ludzkiej pychy, która mówi, dam sobie radę, świetnie sobie radzę, do tej pory sobie radziłem, to dalej sobie poradzę. Nie jesteśmy zbawieni w wyniku, jak pisze Luther, naszej deklaracji, ale jesteśmy zbawieni w wyniku tego, czego dokonał Chrystus na krzyżu. Bo krzyż Chrystusa jest mocą Boga. Krzyż Chrystusa jest obiektem chluby. Krzyż Chrystusa jest objawieniem absolutnej, doskonałej miłości Bożej. Krzyż Chrystusa jest miejscem, w którym dokonuje się przemiana. Krzyż Chrystusa jest skandalem, którego ludzie nie rozumieją, ale są w stanie zrozumieć go ci, którzy przychodzą ze swoim życiem i wołają Jezusa o ratunek. Ten kakourgos nie był w stanie chodzić, a jednak paradoksalnie tego dnia zdecydował się iść za Jezusem. I wiesz co? Ty też możesz. Bo pójść za Jezusem to zmieni swoje zdanie o sobie i o tym, który utożsamił się z tobą, ale nie z twoim grzechem. Więc jeśli nie podjąłeś tej najważniejszej w życiu decyzji, pójścia za Chrystusem, zawołanie do Niego, tak jak ten łotr na krzyżu zawołał, to pozwól, że zadam Ci pytanie. Co stoi na przeszkodzie, aby zrobić to dzisiaj, tutaj, teraz? A jeżeli należysz do grona tych, którzy podjęli w życiu już tą decyzję i powiedziałbyś o sobie, czy powiedziałbyś, że jesteś osobą, która kroczy za Jezusem, to co stoi na przeszkodzie, żebyś jako naśladowca Jezusa okazywał łaskę ludziom w taki sposób, w jaki Bóg okazał ją tobie? On jest chętny to zrobić i zrobił to, tak jak zrobił to w życiu tego łotra na krzyżu. Chcę ci powiedzieć, że dzisiaj możesz mieć pewność przebaczenia twoich grzechów i obietnicę bycia z Chrystusem na zawsze, jeśli odwróciłaś się od swojego starego życia i zawołałaś Mu.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.